Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj zajmiemy się referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego na Podlasiu. Po ostatnim rozstrzygnięciu sądowym już wiadomo, że 15 stycznia to referendum się odbędzie w województwie. Ma kosztować ponad 4 miliony złotych. Czy to pyrrusowe zwycięstwo komitetu referendalnego? Nie wiadomo, bowiem czy jeśli społeczeństwo powie tak dla lotniska, czy ono powstanie? To pytanie zasadnicze. Czy ta opinia będzie wiążąca? Komitet referendalny proponuje, aby przy okazji głosowania społeczeństwo wybrało jeszcze miejsce, gdzie ma port lotniczy powstać. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Zapraszam. W studiu naszymi gośćmi są marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Oraz pan Roman Łoziński, dyrektor Biura Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Paweł Myszkowski, Tomasz Matan z Komitetu Referendalnego. Witam panów.
Dzień dobry.
Na początek może byśmy omówili sytuację obecną, prawną. Referendum ma być, ale co z niego będzie wynikać? Panie Pawle.
Referendum jest jednym z mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego. Może w Polsce te referenda lokalne są ciągle jeszcze rzadko stosowane, w przeciwieństwie do tych odwoławczych, bo najczęściej właśnie ludzie się organizują, kiedy chcą odwołać władzę. Ale na przykład w Szwajcarii praktycznie każda większa inwestycja jest poprzedzona referendum.
Dlatego każda ważna decyzja dla społeczeństwa jest rozstrzygana właśnie w referendach.
Najważniejszą sprawą jest to, że referendum, w przypadku oczywiście odpowiedniej frekwencji, staje się wyrazem nadrzędnego interesu społecznego. A to pozwala później na pokonanie jakby wielu barier, które stają na drodze takiej inwestycji.
Czyli w pana opinii zwycięstwo ewentualne, odpowiednia frekwencja będzie wiązała władze województwa?
Formalnie nie, ale myślę, że jednak władze powinny wziąć pod uwagę głos społeczeństwa. Oczywiście, jeśli będzie wystarczająco mocny.
To czy weźmie, panie marszałku?
Tak, oczywiście. Ja zgadzam się, że najważniejsze sprawy dla regionu mogą być rozstrzygane w drodze referendum, a więc tutaj sprawa wykorzystania demokracji, głosu mieszkańców jest jak najbardziej wskazana. Natomiast w tym przypadku myślę, że historia jasno mówi, że budowa lotniska jest z wielu punktów dosyć w tej chwili kontrowersyjna, ponieważ lotniska regionalnego oczywiście mam na myśli.
Wszyscy... Do tego, panie marszałku, do tego dojdziemy, ale spróbujmy odpowiedzieć, na ile będzie pana wiązała ta opinia, czyli rozstrzygnięcie referendum.
Mam nadzieję, że mieszkańcy zauczestniczą w referendum, że referendum będzie wiążące. I wtedy myślę, że będziemy podejmować działania takie, żeby...
Będzie panu łatwiej, na przykład gdzieś tam w Warszawie słuchajcie, referendum
myślę,
jest takie,
a takie. Ten mandat społeczny będzie zdecydowanie większy i te działania, które będziemy podejmować, myślę, że będą łatwiejsze. Z tym, że dalej trzeba będzie mocno przeanalizować zasadność tego.
Myślę. Do tego powrócimy, jak powiedziałem. Na razie skupiamy się wokół samego referendum. Czy to rozstrzygnięcie sądowe pana zaskoczyło? Czyli, że referendum się jednak odbędzie? Bo to sprawa troszeczkę z przeszłości.
Szczerze, panie redaktorze? Nie zaskoczyło mnie. Dlatego, że już jakby wcześniejsze batalie i rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazywały, że sąd przyznaje nam rację i przyznał tą rację ostatecznie. Właśnie rozstrzygając 29 listopada o tym, że referendum ma się odbyć.
Czyli pan się spodziewał dla pana, panie marszałku? To było zaskoczenie?
Dla mnie trzeba powiedzieć, było zaskoczenie.
Ale też macie radców prawnych, też macie analityków tej całej sytuacji. Można było się tego wyroku spodziewać.
Pewnie tak. Z tym, że ja osobiście marszałkiem jestem od roku. Tą sprawą wcześniej się nie zajmowałem.
Wybuchła w rękach, że tak powiem.
Tak, natomiast myślę, że też można było wcześniej rozmawiać na ten temat. Oczywiście kwestia referendum to jest w tej chwili decyzja nieodwołalna sądu.
Tak, to z tym się już nie dyskutuje. Wiemy, że referendum 15 stycznia się
natomiast
odbędzie.
Natomiast myślę, że pieniądze, które zostaną wydane na referendum, jest to kwota około 4 milionów złotych, można było wydać w inny sposób i to jest, myślę, że zasadnicza sprawa dla nas w tej chwili.
Ja bardzo się cieszę, panie marszałku, że pan właśnie zauważył, że można było wcześniej na ten temat rozmawiać, bo przecież były okazje, żeby to referendum przeprowadzić wcześniej i znacznie taniej, bo chociażby przy okazji wyborów prezydenckich albo tego referendum, które zorganizował poprzedni prezydent Komorowski i wtedy koszty byłyby nieporównywalnie mniejsze. No szkoda, że niestety czasu nie możemy cofnąć.
Nie ograniczyłoby to kosztów nawet przy takim rozwiązaniu, jak pan proponuje, albowiem nawet korzystając z sytuacji, że byłoby, że odbywało się referendum ogólnokrajowe, to musiałoby być zupełnie odrębnie przeprowadzane referendum lokalne. Nie mogło to by się odbywać na zasadzie, że jest jedna komisja i do jednej urny wrzucamy zarówno kartkę dotyczącą głosowania w referendum ogólnokrajowym, jak i w referendum lokalnym. Czyli to dalej by było, musiało być podzielone.
Ale proszę zwrócić uwagę, że w międzyczasie niestety wzrosły diety członków komisji referendalnych i wyborczych z tego względu, że już trudno było znaleźć chętnych.
Możemy tutaj polemizować,
rok temu byłyby mniejsze stawki.
Jeszcze tylko dodam,
panie redaktorze, że na pewno zaletą byłaby wyższa frekwencja. Znaczy trudno w tej chwili rozstrzygać, jaka tu będzie frekwencja, ale jeśli byłyby to połączone dwa wydarzenia, to...
na deser sobie zostawimy, próbując zabawić się we wróżenie, być może nie z fusów, ale jaka będzie frekwencja i czy to referendum będzie wiążące, bo będzie określało oczekiwania społeczne. Ale wracając do kwestii, czy właśnie to referendum, jeśli będzie wiążące, czy znajdą się pieniądze na zbudowanie tego lotniska? Bo odnoszę takie wrażenie w tych ostatnich latach, że część ludzi walczy z lotniskiem, a część ludzi walczy o lotnisko. To co zrobić, żeby wszyscy wspólnie zaczęli walczyć albo o lotnisko, albo z lotniskiem, czyli dajmy sobie spokój z lotniskiem, zróbmy jakieś inne rozwiązanie, ale zróbmy cokolwiek, żeby przyspieszyć nasze połączenie ze światem.
Ja tak przypatrując się, bo sam jestem przedsiębiorcą i pilotem również, więc przypatrując się z historii całego, że tak powiem, lotnictwa tutaj cywilnego i tych przymiarek do lotniska regionalnego, mam wrażenie, że to wszystko gdzieś jakieś fatum krąży nad tym, bo przecież wydano setki tysięcy złotych, czy nawet miliony na opracowania, które były opracowaniami dobrymi. To były naprawdę duże pieniądze. Byliśmy tak blisko w 2011 roku, kiedy zabezpieczone były środki unijne i także w dokumentach i rządowych, i regionalnych było to lotnisko wpisane. I teraz jest pytanie jakby...
Dlaczego wykonaliśmy ten krok?
W świadomości społecznej mieszkańców jest to, że lotniska nie będzie, co ogłosił były marszałek Dworzański. I tak zostało, tak? I tak naprawdę wtedy, kiedy wszystkie regiony się rozwijają, kiedy lotniska się rozwijają i w Lublinie, i w Rzeszowie się rozbudowują, tak? I część z nich jest rentownych, część z nich nie, ale to jest zupełnie inna kwestia, na inną dyskusję. U nas cały czas, że tak powiem, to stoi w miejscu, nawet się cofamy, pomimo tego, że uważam, że ten region zasługuje na to, żeby nie być tą białą plamą na mapie lotnisk i żeby gospodarczo też móc się rozwijać. Dlatego uważam, o czym pan wspomniał, czy powstanie. Determinacja mieszkańców, determinacja władz, które tak naprawdę zostały wyłonione przez nich, może spowodować to, że może się udać, tak? Jest nowy rząd, jest trochę inna polityka w stosunku do Unii Europejskiej. Uważam, że takie środki można wygospodarować i na poziomie unijnym, jak i na poziomie rządowym.
To może wróćmy trochę do historii.
Ale tak krótko,
w związku z tym, co pan powiedział. Bogata. Podjęte zostały prace związane z budową lotniska. I w założeniach były takie, że pieniądze na wybudowanie lotniska będą pochodziły ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013. W tym czasie były prowadzone przygotowania i efektem tych przygotowań było wydanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2010 roku decyzji pozytywnej środowiskowej dla Sannik, z tym, że ta decyzja środowiskowa została uchylona w całości, przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w roku 2011. W efekcie musieliśmy zrobić kolejny raport środowiskowy i to powodowało, że musiała nastąpić zmiana koncepcji realizacji. Przyjęto w tym momencie, biorąc pod uwagę czas, jaki jest niezbędny na wykonanie raportu, że w poprzednim okresie programowania, że do 2015 roku z tych pieniędzy unijnych, które mamy, sfinansujemy opracowanie dokumentacji projektowej takiej, która jest niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lotniska. Przy jednoczesnym założeniu w tamtym momencie, podejmując tą decyzję władze, miały na uwadze, że w nowej perspektywie, czyli tej 2014-2020, będą pieniądze na sfinansowanie budowy lotniska ze środków unijnych.
Jaka jest obecna sytuacja?
Okazało się, że
W nowej perspektywie Unia nie przewidziała środków na finansowanie budowy lotnisk. Tym samym w 2014 roku, mając już tą wiedzę, że nie dostaniemy w nowej perspektywie pieniędzy na lotnisko, zarząd województwa w kwietniu 2014 roku podjął decyzję o zakończeniu realizacji tej części projektu, uznając, że dalsze wydatkowanie środków, nawet na opracowanie tej dokumentacji projektowej, jest bezcelowe, skoro nie będzie pieniędzy na wybudowanie lotniska. I to była przyczyna, dla której przerwano kontynuowanie prac z tym związanych.
Czyli panie Romanie, teraz przyglądając się sprawie budowy lotniska, to mamy sytuację zerową. Lotniska nie ma, wszelkie prace zostały wstrzymane, bo wiadomo, że nie będzie pieniędzy. Tak należałoby to rozumieć?
W tej chwili mamy ostateczną decyzję środowiskową, to znaczy? Dla lokalizacji w Topolanach, czyli mamy jeden z najważniejszych dokumentów, który jest potrzebny przy
jest
realizacji.
Jest aktualny, czy trzeba będzie to
nie.
odtwarzać?
Mamy wydaną ostateczną przez GDOŚ ostateczną decyzję środowiskową.
Czyli według tych decyzji, jeśli lotnisko powstanie, to powinno powstać w Topolanach.
Decyzja środowiskowa jest wydana na Topolany, czyli w tym momencie mamy ten kluczowy warunek spełniony. Pozostaje teraz tylko...
Ale pozostałe warunki. Czyli mamy lokalizację, decyzję środowiskową. Co jeszcze mamy, a czego nie mamy? Krótko rzecz biorąc.
I w tym momencie potrzebne by było, żeby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lotniska. Między innymi trzeba by było mieć dokumentację projektową, to jest raz, promesę na założenie lotniska, którą wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Do tego, żeby tą promesę mieć, trzeba by było mieć jeszcze określonych ileś dokumentów wykonanych, w tym między innymi plan generalny dla tego lotniska, prognozę ruchu i tak dalej. I takie dokumenty, gdybyśmy mieli, wtedy moglibyśmy złożyć wniosek do wojewody
o wydanie zgody na
budowę lotniska w tej konkretnej lokalizacji.
Tak wygląda sytuacja obecnie, jeśli chodzi o lotnisko regionalne. Stąd, panie Pawle, ten wniosek o przeprowadzenie referendum, czy uzupełnienie tego pytania referendalnego, czy jesteś za lotniskiem, czy jesteś przeciw lotnisku, o kwestie związane z lokalizacją, no troszeczkę nie ma sensu, skoro decyzja środowiskowa jest dla Topolan. Czy w związku z tym należy wnosić, że wy nie zgadzacie się z lokalizacją lotniska w Topolanach?
Nie, tak bym tego nie postawił, panie redaktorze.
To jak?
Znaczy, według mojej wiedzy nie zapadła decyzja negatywna w stosunku do żadnej z tych analizowanych lokalizacji i wiem, że jeszcze tam...
Dlaczego pan, panie Romanie, kiwa głową?
Trwa tam spór sądowy, zdaje się, z kolejnej instancji, z
Ekotonem,
podmiotem, który tam sporządzał te opracowanie, więc... No według mojej wiedzy, powtarzam, jeszcze sprawa jest otwarta.
Widziałem, że tak powiem, strona władzy kiwa głowami, w związku z tym wyjaśnijmy, dlaczego te ruchy.
Tak jak pan dyrektor powiedział, w tej chwili mamy decyzję środowiskową na Topolany, natomiast pozostałe lokalizacje trzeba byłoby całą procedurę rozpoczynać od początku.
Czyli z tego wniosek, że pozostałe lokalizacje odrzucono?
Nie, raport środowiskowy zgodnie z przepisami robi się, rozpatrując trzy warianty lokalizacji. Takie warianty były rozpatrywane, w tym ostatnim
Topolany,
badaniu.
Topolany,
Sanniki i Nowosady. Wyniki raportu wskazały, że najkorzystniejszą z tych kilku tam kryteriów, biorąc pod uwagę lokalizację, są Topolany. I na tej podstawie zarząd złożył wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej na Topolany. I taką decyzję ostatecznie uzyskaliśmy.
Czyli gdyby zmieniać teraz lokalizację, całą procedurę ochronną, raporty, nieraporty, wszystko trzeba było absolutnie od początku do końca powtarzać.
Tak, to trzeba by, no znowu potrzebny jest na to czas, a czasu nie mamy, dlatego na dzień dzisiejszy, czy lokalizacja akurat w miejscu Topolany nam odpowiada wszystkim, no nie wiem, co właśnie dyskusję.
Zapytajmy pilota, jak to jest z tymi Topolanami. Panie Tomaszu, chciałby pan tam mieć lotnisko regionalne?
Generalnie chciałbym mieć jako takie lotnisko, natomiast w ostateczności, jeżeli miałyby być to Topolany i taka szansa by była, to oczywiście tak, chociaż wiem, że to nie jest najszczęśliwsza lokalizacja, biorąc pod uwagę interes całego województwa, również miasta Łomża i Suwałk, tak? Więc jakby biorąc pod uwagę dwojga złego co wybrać, to oczywiście byłyby te Topolany. Ja tylko...
No ale tak przy okazji, na marginesie, w nawiasach, to która lokalizacja byłaby w pana opinii najlepsza?
Czy Saniki byłyby idealną lokalizacją? Tylko dodam jedną rzecz. Sprawa jest Arupę Koton w sądzie. Ja uważam, że wielkim błędem było, poprzedni zarząd województwa uległ organizacjom ekologicznym, że tak powiem, w cudzysłowie, które zablokowały już niejedną inwestycję na Podlasiu. I tutaj również przypomnę tylko, że regionalna dyrekcja, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozytywną decyzję, co dotyczą Sannik, i ten raport był, uważam, że był zrobiony solidnie. Natomiast dlaczego Generalna Dyrekcja, no to już rozstrzygnie sąd, to zablokowała.
Do tego wrócimy w odpowiednim czasie. Czyli mamy decyzję środowiskową co do Topolan, ta decyzja nadal obowiązuje, a całą resztę trzeba by było robić, panie marszałku.
Tak, oczywiście, dlatego myślę, że w tej chwili, jeżeli będzie referendum wiążące, to trzeba jeszcze poważnie się zastanowić, czy zostajemy przy tej lokalizacji, czy szukamy nowej. Ale chciałem też powiedzieć, że trzeba wziąć pod uwagę, że warunki przez te kilka lat te się zmieniły w naszym województwie. Mamy w tej
Co
chwili...
Co pan ma na myśli?
No mam na myśli przede wszystkim, że planowane są budowa dwóch lotnisk, małych lotnisk lokalnych w Suwałkach.
Białystok i Suwałki. Czyli Krywlane i lotnisko w Suwałkach.
I w Suwałkach. To są lotniska, które powstaną w ciągu 2-3 lat najdłużej. One oczywiście nie spełnią warunków lotniska regionalnego, ale one już będą funkcjonować. Poza tym za 2 lata będzie droga S8 już w pełni oddana do użytku, Rail Baltica do 2020 roku i dojazd do dużego lotniska do Warszawy no będzie trwał 2 godziny. Oczywiście ja uważam też, że lotnisko regionalne miałoby prorozwojowy charakter i ono jest tutaj potrzebne, ale czy biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, czy faktycznie no, będą chętni do korzystania, jeżeli stworzymy takie lotnisko.
Panie marszałku, dlaczego takiej wątpliwości nie było w Lublinie, w Olsztynie? Tam nie było wątpliwości, a my, będąc, że tak powiem, na zapleczu całkowitym, żeby nie użyć innego, bardziej obrazowego słowa, Unii Europejskiej, mamy wątpliwości w sprawie lotniska.
Mamy wątpliwości już od wielu lat i tak ta sprawa się ciągnie. Natomiast to jeszcze raz powiem, jeżeli będzie wola też społeczeństwa, żeby lotnisko regionalne starać się budować, no takie działania podejmiemy. Tylko tutaj naprawdę te dwa warunki. Finansowanie, tu już pan dyrektor mówił, z środków zewnętrznych musimy szukać, bo Unia Europejska nie sfinansuje jednoznacznie. Mamy przepisy, decyzje w tym zakresie. To jest koszt 350 milionów złotych około. Tak samo później utrzymanie tego lotniska w charakterze regionalnego lotniska. Są to koszty duże, są wyliczenia. Myślę, że tu się panowie też zgodzą, że w ciągu pierwszych 20 lat no, trzeba wyłożyć co najmniej 70 milionów złotych z budżetu województwa, które niestety, nie ukrywajmy, województwo nasze no, nie jest bogatym województwem i utrzymanie takiego lotniska no, by obciążyło mocno. Natomiast może trzeba szukać innych rozwiązań, może zaangażowaliby się przedsiębiorcy, czy inny charakter finansowania oczywiście, bo no, warunki się też zmieniają. Nie wszystko myślę, że musi być finansowane z budżetu.
Skupmy się jeszcze na samym referendum, bo teraz trwają przygotowania. Kiedy będą spotkania informacyjne, kiedy będą powołane komitety, które będą przeprowadzały owo referendum i czy w ogóle będzie debata referendalna, bo zwykle przed takimi ważnymi decyzjami jednak się rozmawia.
W interesie idei jest, aby po prostu nagłośnić to wydarzenie jak najbardziej, aby zachęcić ludzi do przyjścia.
To dzisiaj zaczynamy naszą audycją przygotowania do referendum. Można
myślę,
tak
że zaczęliśmy
ustalić?
Już troszeczkę wcześniej nawet, ale cieszę się, że też tak pan do tego podchodzi. W tej chwili no, bardzo mocno pracujemy organizacyjnie na rzecz zgromadzenia środków, chociażby na kampanię. Myślę, że taki największy impet, który będzie już widoczny, będzie to po nowym roku, dlatego że w tej chwili wiadomo, że mieszkańcy naszego województwa raczej skupiają się na czym innym, tak? Bo w nieodległej perspektywie są
niektórzy
święta Bożego Narodzenia.
Będą odpoczywali po nowym roku. Jednak, no więc po taki, zabawie sylwestrowej.
Taki spacer dla zdrowia, tak, do komisji referendalnej, myślę, że każdemu się przyda wtedy.
A zaglądając właśnie do kalendarza referendalnego, jak to mniej więcej z datami będzie wyglądało?
Kalendarz referendalny, który został ustalony przez komisarza wyborczego, przewiduje, że do 21 grudnia mają być powołane Wojewódzka Komisja Referendarna oraz Powiatowe Komisje Referendalne. Natomiast do 25 grudnia Wojewódzka Komisja Referendalna ma powołać obwodowe komisje referendalne. I te komisje, o których tu mówiłem, będą odpowiedzialne za przeprowadzenie w dniu 15 stycznia referendum i podania ustalenia wyników głosowania.
W jakich godzinach będzie to referendum?
Referendum, głosowanie będzie się odbywało od godziny 7 do 21.
No to jest oczywiście harmonogram od strony działania, tak, sejmiku wojewódzkiego i struktur wyborczych. My jako komitet oczywiście tutaj współuczestniczymy, bo też mamy możliwość zgłaszania kandydatów, członków do komisji. Ale tak jak powiedziałem, no główny ten impet wydarzeń będzie to już po nowym roku.
Takich wydarzeń związanych z debatami, ze spotkaniami, tak. Będziecie odwiedzać gminy, czy jak to będzie wyglądało?
Tak, na pewno będą spotkania też, że tak powiem, w terenie, nie tylko w Białymstoku.
Chcemy też zaprosić ekspertów, tak? Także i z Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, także z Ministerstwa Rozwoju, tak, żeby rozmawiać też o tym, co można zrobić ze strony jakby rządowej.
Kiedy powiemy w referendum,
kiedy powiemy, tak. Czy są takie szanse, czy są takie środki. Też chcemy zaprosić osoby, które zarządzają lotniskami, zarówno w Lublinie, także i
to może
w Gdańsku,
tych Hiszpanów więc... zaprosić, bo to na nich Unia Europejska się powoływała, na ich przykład, odcinając europejskie zasilanie do powstawania lotnisk regionalnych.
Widocznie ich lobbying był stosunkowo lepszy. Tak.
Też trzeba zwrócić uwagę, panie dyrektorze, że w Hiszpanii jednak tych lotnisk jest wiele razy więcej niż w Polsce. U nas jest tylko 12. I to, że Hiszpanie przeinwestowali, to, że przeszarżowali troszeczkę, to nie uważam, że jakby pozostałe kraje Europy mają na tym tracić, a szczególnie Polska.
Czyli raczej powinniśmy również lobbingować u naszych europosłów, żeby zmiana tutaj nastąpiła, jeśli chodzi o pieniądze na rozwój tego lotniska regionalnego.
Dokładnie tak. No, Komisja Europejska musi mieć jednak świadomość, że Polska jest w innej sytuacji, jeśli chodzi o dostępność infrastruktury lotniczej.
A szczególnie województwo podlaskie, które ma dosyć ubogą infrastrukturę kolejową, drogową, a o lotniczej to sami wiem, jaka jest. Spróbujmy teraz powiedzieć, czy w ogóle w Białymstoku jest potrzebne lotnisko. Panie Tomasz, ja wiem, że to jest wyważanie otwartych drzwi, ale przypomnijmy, że od 2 lat czy 3 takich debat, takiego konfliktu zaognionego, jak było na przykład, kiedy próbowano ustalić lokalizację w Sannikach, Topolanach, kiedy się zbierali mieszkańcy, protestowali. Temat lotniska wypadł z tego publicznego obiegu, teraz musimy go jakby przywrócić. To jakby pan to
zdefiniował. Ja uważam, że przez lata kampania, czy w ogóle informacja na temat strat i korzyści takiej lokalizacji, takiej lotniska była uboga. Ja sam, zajmując się tematyką lotniczą i uczestnicząc w tym od lat, widzę, jak inne regiony czy inne miasta się rozwijają, a u nas nie było jakby tego impulsu takiego informacyjno-rozwojowego. I zawsze gdzieś to się rozbijało o jakieś interesy pewnych grup, które to blokowały. I zarówno na poziomie Krzywlan, tak i na poziomie Topolan. Kiedyś były oskarżenia,
że... wpływem pewnych argumentów, że to jest 180 kilometrów. Wsiadamy w pociąg, w godzinę można by było przejechać, gdybyśmy mieli szybką kolej i spokojnie dostać się na to lotnisko.
Nie zgodzę się z panem. Rozmawiając z wieloma ludźmi, mieszkańcami w Białymstoku i okolic, gdzie siemiatycz mnóstwo ludzi dojeżdża do Brukseli, gdzie z Białegostoku, czy z Monik, czy z innych miejscowości mnóstwo ludzi podróżuje do Londynu. Często przedsiębiorcy też mnie pytają, a dlaczego z Rzeszowa mogą pojechać na weekend do Londynu, a my nie? Gdzie Rzeszów jest dużo mniejszym miastem, aż dynamicznie rozwijającym się niż Białystok, tak? No, jaka jest różnica? I ja nie potrafię przedsiębiorcom odpowiedzieć na to pytanie, co więcej.
Na Uniwersytecie Gdańskim studiuje człowiek, który mieszka w Londynie. Samolotem przylatuje na zajęcia.
Moi znajomi pracują w Londynie i co piątek i poniedziałek jeżdżą do pracy, tak? Latają do pracy z Warszawy do Londynu.
A chcieliby z Białegostoku?
Oczywiście, że tak. To jest naturalne. Natomiast problem jest też w tym, że no jakby te blokowanie, że mamy tu wiele atutów rozwojowych, tak? Że znam sam przykłady, kiedy ludzie chcą przyjechać, odwiedzić Puszczę, Biebrzański Park Narodowy, ale dojeżdżając, nie wiem, z Chopina, lotniska Chopina albo z Modlina, no to jest po prostu tragedia, tak?
Proszę państwa, jeszcze jedna uwaga, żeby nie wychodziło, że ten urząd Roman marszałkowski nic nie robił i tak sobie to wszystko odpuścił. W czasie, kiedy myśmy szykowali dokumenty do tego, aby składać wniosek o założenie lotniska, myśmy między innymi zlecili opracowanie prognozy ruchu. I taka prognoza ruchu została opracowana w 2013 roku przez Instytut Turystyki. Potem ona była jeszcze weryfikowana przez kolejnego eksperta w ramach analizy finansowo-ekonomicznej. I wtedy przyjmowane były założenia, one się przy takich prognozach zawsze się operuje, kieruje się wskaźnikiem wzrostu PKB, gotowością do korzystania z lotnisk. Z tych prognoz, oczywiście one były wszystkie zakładane teoretycznie przy pewnych wskaźnikach. Z tych prognoz ci eksperci wykazywali, że z chwilą uruchomienia lotniska można by było zakładać, że w granicach do 180 tysięcy osób zaczynałoby korzystać i w perspektywie 15 do 20 lat ta pula korzystających z lotniska, wchodzi tu zarówno ruch krajowy, jak i międzynarodowy, mogłaby osiągnąć poziom około 600-700 tysięcy pasażerów rocznie.
Czy to jest ten próg, który gwarantuje, że lotnisko utrzymałoby się?
Tu są ciągle różne opinie. Często się spotykałem z opinią, że aby mówić o efektywnym wykorzystaniu lotniska, takiego, gdzie będzie obsługiwany on tanie linie lotnicze, to ta przepustowość musiała być mniej więcej około 1 000 000 pasażerów w skali roku.
Także opracowania mamy na czym pracować, natomiast cały czas mówię, żebyśmy też po gospodarsku podeszli do tego, bo wydawać pieniądze, no ja staram się patrzeć, odkąd jestem marszałkiem, żeby wydać te pieniądze sensownie, chociażby też mamy problem w tej chwili z funkcjonowaniem, opłacalnością transportu zbiorowego, jeżeli chodzi o PKS-y, no i też działania podjąłem od roku, żeby to poprawić, jeszcze uratować te spółki. I tak samo myślę, że z tym lotniskiem nie ulega wątpliwości, że to lotnisko dla Białegostoku jest potrzebne, dla regionu też. Tylko znajdźmy rozwiązanie, żeby to lotnisko rzeczywiście wybudować, biorąc pod uwagę też możliwości, jeszcze raz podkreślam, naszego budżetu.
Z tego należałoby wnosić, panie marszałku, że biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, to najlepiej jakby były to Krywlany z trawiastym pasem startowym.
Nie, myślę, że nie.
I z kilkoma barakami?
Oczywiście, że nie. No tutaj, no najlepiej jakby to było lotnisko Białymstoku. Krywlany oczywiście w tej chwili nie ma o czym dyskutować, nie spełnią wymogów lotniska regionalnego, bo tam nie ma miejsca w tej chwili.
Czyli nie da się zbudować pasa odpowiedniego.
No chyba, że zostanie wycięty ileś tam hektarów lasu, na co też zgody społecznej chyba nie
będzie.
No albo
zbudujemy taki ładny przepust, taki wiadukt, którym będą samoloty startowały. W niektórych państwach tak jest. Samoloty czasami widuje się na estakadach, które dojeżdżają właśnie do pasów startowych. Też takie możliwości są. Technika jest tutaj nieograniczona.
Technika, tak,
poza
oczywiście.
Pieniędzmi.
Tylko właśnie w tej chwili jako województwo jesteśmy zaangażowani też w inwestycje, które realizujemy, drogowe i inne, w szpitale, chociażby. No i w tej chwili wyegzekwowanie na chociażby tego udziału własnego w postaci, no nie wiem, 50-100 milionów złotych w tym momencie, no byłoby dla nas wręcz no zabójcze dla budżetu, bo w deficyt wchodzimy taki, który, no nie wiem, czy byśmy wyszli z tego. Dlatego trzeba by było szukać innych, myślę, rozwiązań. I oczywiście to lotnisko, jeżeli dałoby się rozbudować w Krywlanach to lotnisko na tyle, żeby ono tą funkcję spełniało regionalną, docelowo, no to by było najlepsze rozwiązanie, no ale...
Czyli porozumiałby się wtedy pan marszałek z władzami Białegostoku, wspólnie byście zrobili montaż finansowy, żeby udało się te inwestycje zrealizować?
Oczywiście, jeżeli to by było możliwe.
Wracając do przewidywań panów, no jak to z tym lotniskiem jest?
Chciałbym wrócić do tej rentowności jeszcze, bo nasze województwo jest jednym z najmniej uprzemysłowionych regionów w Polsce i w zasadzie trudno wymagać od takiego regionu rentowności lotniska, skoro w tym momencie w Polsce tylko 2 lotniska są rentowne, 2-3 i kilka jest już no, poniżej, bardzo blisko, tak? Ociera się o tą rentowność, tak? Ale każde lotnisko pełni rolę miastotwórczą i przemysłotwórczą i to per saldo powoduje, że jednak jest opłacalne dla społeczeństwa. A dynamika rozwoju tutaj ruchu lotniczego i przewozów, no to w tej chwili jest na poziomie 30%.
Czyli sugeruje pan, że kwestia lotniska powinna być również powiązana ze strategią rozwojową. Na jakie rodzaje przemysłu na przykład stawiamy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, przyspieszenie owego wzrostu. Ja ostatnio słyszę, że coraz więcej jest firm informatycznych, że informatycy chcieliby tutaj inwestować, no a oni są wygodni i pociągami nie lubią jeździć.
Właśnie, panie redaktorze, wracając do Rzeszowa. Rzeszów miał bardzo dobry pomysł, no oczywiście zaczął troszeczkę wcześniej, ale tam stworzono Dolinę Lotniczą, czyli silny wydział na Politechnice Rzeszowskiej, i firmy, które funkcjonują właśnie wokół miasta, rozwijając te dziedziny. Najlepszy przykład to ostatnia, jeszcze nie doszła do skutku, ale planowana inwestycja
Rolls-Royce. To jest centralny okręg przemysłowy i to inwestycje zaczęte przez Kwiatkowskiego.
Panie redaktorze, chciałbym podkreślić wagę tego pomysłu. Jako też inny przykład mogę podać lotnisko za kołem podbiegunowym Iwalo, gdzie jest to miejscowość, która ma 3,5 tysiąca mieszkańców, pas startowy długości prawie 4 kilometrów i prawie 200 tysięcy turystów rocznie.
Skoro pan wywołał ten temat długiego pasa, tak na marginesie, gdybyśmy mieli lepsze relacje z Białorusią, to obok Białegostoku, czyli niedaleko Grodna, jest 4,5-kilometrowy pas. Na lotnisku tam miały lądować promy kosmiczne, sowieckie promy kosmiczne Buran, jako lotnisko zapasowe. Został ten pas rozbudowany. No ale zostawmy, nie poprawiliśmy tych stosunków. W związku z tym, jeśli ta referendalna odpowiedź będzie na tak, to co, wtedy zaczynamy szukać pieniędzy, czy rozpoczynamy debatę na temat lokalizacji? Jak to będzie wyglądało?
Myślę, że kwestia lokalizacji jest w tym momencie też istotna, bo dania są podzielone i trzeba byłoby chyba, jeżeli zdecydujemy się dalej ten temat budowy lotniska realizować, musimy spojrzeć właśnie na kwestię lokalizacji. No i tutaj nieszczęściem naszym, ogólnie województwa, są sprawy środowiskowe. To dotyczy wszystkich inwestycji i sprawa lotniska też między innymi poległa na środowisku naszym.
Poległa na braku jedności, dokładnie rzecz biorąc, bo umiejętnie rozgrywano te wszystkie konflikty, które doprowadziły do tego, że lotnisko nie dało się zmieścić w planie unijnym, w budżecie
unijnym. Obwodnica Augustowa, podobna sprawa, także mamy te złe doświadczenia i powinniśmy z tego radykalnie wnioski wyciągnąć i rzeczywiście spojrzeć na to inaczej. Dlatego lokalizacja jest ważna, inna lokalizacja, no najlepiej by było, żeby to był Białystok oczywiście. Druga sprawa, środki finansowe. Czy przedsiębiorcy by byli zaangażowani w to również? Bo też trzeba zwrócić uwagę, że lotnisko to nie tylko ruch pasażerski, ale też może być cargo, czyli
ruch towarowy.
Ruch towarowy. A może pomyśleć, że lotnisko powinno być zlokalizowane gdzieś blisko właśnie linii kolejowej.
Rozpoczęlibyśmy debatę właśnie od kwestii lokalizacyjnych, panie Pawle.
Myślę, że to jest też istotny temat, ale przede
Czyli
wszystkim...
Co, zostajemy przy Topolanach, no bo decyzję mamy. Jak nie zgodzimy się z tą decyzją, to otwieramy temat, szukamy nowej lokalizacji.
Znaczy generalnie, tak jak kolega Tomasz powiedział, no, lepsza jest taka lokalizacja niż żadna, chociaż nie jest może najbardziej fortunna. Ja chciałbym jeszcze wrócić tutaj do słów pana marszałka odnośnie tych uwarunkowań środowiskowych. Myślę, że to też jest argument za tym, żebyśmy wszyscy zwarli siły i zmobilizowali jak najwięcej mieszkańców województwa do udziału w referendum. Dlatego, że ten nadrzędny interes społeczny jest bardzo mocnym argumentem też w tej sprawie. A przykłady mieliśmy w krajach Starej Unii, gdzie mimo obszaru Natura 2000 powstawały porty, czy nawet lotnisko Heathrow w Londynie, które gdzieś tam zahacza o teren Mokradeł. I tam się udało. Dlaczego u nas nie mogłoby się udać?
Nie mówiąc o lotnisku w Lublinie, które zahaczało również o tereny chronione za takie zwierzaczek w podziemiu. Suseł perełkowy, tak dokładnie. I też mimo tego susła udało się lotnisko uruchomić.
Panie redaktorze, nadrzędny interes społeczny jest w takich prostszych przypadkach, kiedy budowana jest droga i trzeba komuś zabrać dom, prawda? Wywłaszczyć go. Oczywiście to jest krzywda ludzka, ale coś za coś. Tutaj też jest Natura 2000, ale jest nadrzędny interes społeczny.
Tylko jedna uwaga. Obowiązuje tak zwana specustawa lotniskowa. Po nowelizacji ona przewiduje, że do wojewody można by było złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lotniska do 31 grudnia 2020 roku. Istotne w tym jest to, że ta ustawa, specustawa, reguluje kwestie związane z pozyskiwaniem gruntów, odlesianiem terenów. I teraz, w myśl tej ustawy, jeżeli to lotnisko zakładane byłoby, czy budowane byłoby na terenach stanowiących własność, gruntach Skarbu Państwa lub gruntach samorządu, te grunty przechodziłyby nieodpłatnie na rzecz zakładającego lotnisko.
Czyli Topolany zwyciężą, bo tam jest sporo gruntów państwowych.
Nie ma problemu z gruntami. Natomiast w przypadku, gdyby to była inna lokalizacja, gdzie wchodziły w grę grunty prywatne, to owszem, łatwa byłaby droga związana z wywłaszczeniem, z tym, że to byłoby,
na tym nie
to byłoby za odpłatnością. Więc teraz trzeba pamiętać o tym. I znów, jeżeli mówimy o specustawie, ona ma, to jest ta sama ustawa, którą poprzednio myśmy chcieli w nią się wpisać. I chcąc złożyć ten wniosek do wojewody o wydanie pozwolenia na budowę, no to musielibyśmy między innymi do tego wniosku dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego, który musielibyśmy zlecić, opracować. Musielibyśmy przedłożyć decyzję środowiskową. W tym wypadku mamy tą decyzję środowiskową dla Topolan. I musielibyśmy dołączyć promesę zezwolenia na założenie lotniska. A w ramach tej promesy to między innymi musiałyby być tam właśnie to, co mówiłem, dołączony plan generalny dotyczący tego lotniska, gdzie byśmy musieli określić miejsce, szacunkowe koszty, prognozę ruchu. Mając te dokumenty, można by było wtedy ubiegać się u wojewody o wydanie decyzji na pozwolenie na założenie lotniska, a następnie, mając taką decyzję, już można by było przystępować do budowy.
Tak to w skrócie wygląda. Gdyby wszyscy mieszkańcy powiedzieli tak i wspólnie byśmy podjęli decyzję, że to lotnisko powinno powstać. To już na zakończenie, krócej znacznie podsumowując. Co zrobić, żeby się udało zbudować albo front przeciwko lotnisku, albo za lotniskiem? Prowadzenie dalej takich debat, że część jest za, część jest przeciw, no na dobry ład nie ma to już sensu. Znaczy do 15 stycznia ma to sens, bo wtedy no, będziemy znali szczegółową decyzję. To może zacznijmy od prognozy. Czy będzie frekwencja, czy będzie tak?
No nie mogę powiedzieć twardo, że tak, chociaż liczę na to i zrobię wszystko, jak też cały komitet, aby do tej frekwencji jak najwyższej doprowadzić. Warto zauważyć, tak odnosząc się jeszcze do referendum w sprawie Doliny Rospudy, że tu jest sytuacja jednak troszeczkę inna, dlatego że problem dotyczy jednak mieszkańców całego województwa, a problem Rospudy był taki bardziej lokalny, już mieszkańców chociażby tych południowych powiatów, no, może mnie interesował nawet, bo niekoniecznie nawet nie wszyscy mieszkańcy, załóżmy, byli w tamtych stronach. Tutaj lotnisko jest istotne dla każdego, dlatego myślę, że to jest argument za tym, że ta frekwencja będzie wyższa, no i daj Boże, żeby była jak najwyższa.
Żeby wreszcie albo usłyszeć odpowiedź tak, bądź nie.
Dokładnie. Poza tym też no, to nasze społeczeństwo dojrzewa, że tak powiem, obywatelsko. Organizuje się coraz bardziej, co widać nawet, no choćby w Białymstoku.
Coraz więcej ludzi jeździ na wakacje gdzieś tam za granicę nie, i ma ale dosyć tego, że leci 2-3 godziny gdzieś z Grecji, a później kilka godzin musi albo czekać na pojazd w stronę Białegostoku, albo płacić duże rachunki za przetrzymywanie samochodów gdzieś na parkingach.
Dokładnie, znaczy myślę, że utworzymy front taki, który jednoznacznie opowie się za. Znaczy ja nie widzę i nie czuję tych głosów przeciw, tak? Tylko oczywiście są te dylematy, o których tutaj pan marszałek mówi, ja to wszystko
czyli
rozumiem.
Dylematy finansowe.
Dokładnie, ale myślę, że trzeba rozmawiać, tak? Bo nawet rozwiązanie takie, że jesteśmy gdzieś tam tą flanką NATO, tak? Ministerstwo Obrony Narodowej planuje w Orzeszu stacjonować, będą wojska amerykańskie, więc dlaczego nie zrobić, nie wybudować z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej lotnisko wojskowe przeznaczone do celów cywilnych.
Tak? Przed wojną, czy w czasie II wojny światowej lotnisko było w Ełku. Przypomnijmy, bezbetonowym pasem, ze całą infrastrukturą, zostało to później rozebrane. W pana opinii, panie marszałku, czy uda się zbudować front za lub przeciw?
Myślę, że wszyscy mieszkańcy województwa są zdecydowanie za tym, żeby było lotnisko regionalne i tutaj ja myślę, że kwestia bardziej, czy mieszkańcy Białegostoku naturalnie są przekonani, natomiast myślę tutaj o Suwałkach czy Łomży, jak oni podejdą. Natomiast oczywiście jako samorząd województwa ja osobiście też będę namawiał, żeby mieszkańcy uczestniczyli w referendum i jesteśmy za tym, żeby lotnisko regionalne powstało i tutaj powiem tylko, że trzeba znaleźć dobre rozwiązanie, jak to lotnisko sfinansować przede wszystkim, bo że ono jest potrzebne, to myślę, że się wszyscy zgadzamy.
Jak powiedziałem na początku audycji, rozpoczynamy dyskusję w sprawie lotniska. Wiele razy będziemy się nad tą kwestią pochylali. Najważniejsze, że 15 stycznia od godziny 7 do 21 będzie referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego na Podlasiu. Udział w programie wzięli marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Roman Łoziński, dyrektor Biura Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego, a także Paweł Myszkowski, Tomasz Matan z Komitetu Referendalnego, Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.